Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, pani Wando.
Dzień dobry.
Mija 44. rocznica podpisania w Stoczni Gdańskiej 21 postulatów zwanych porozumieniami sierpniowymi. Jednym z podstawowych osiągnięć tych porozumień było powołanie niezależnych od władz komunistycznych związków zawodowych. Gdzie pani była w tamtym czasie? Gdzie panią została ta informacja?
No już miałam wtedy 30 lat. Byłam po studiach budowlanych pracownikiem przedsiębiorstwa budowlanego Resbud Rzeszów. Byłam w dziale przygotowania produkcji i to już parę lat pracowałam. I ta informacja mi została właśnie w trakcie pracy.
Już wtedy tam związki działały?
To znaczy tam działały, wtedy jeszcze działały te stare związki zawodowe. Nie?
CRZZ i OPZZ.
Tak, OPZZ. No.
Jakie były pierwsze reakcje?
Pierwsze reakcje to było uszczęśliwienie, radość, że się to zaczęło. A mianowicie myśmy wszyscy po prostu już czuli dość takich przymusów, dość panowania socjalizmu nad normalnymi ludźmi, dość zakazów, nakazów, dość tego, że normalni ludzie nie mieli prawa decydowania, nie mieli prawa do decydowania o niczym, nie?
O swoich możliwościach.
O swoich możliwościach, tak. Nie mieli możliwości rozwoju w ogóle. I nas to wszystkich bardzo ucieszyło.
W jaki sposób te informacje dotarły? No telewizja pokazała, no, ponieważ to było porozumienie z rządem.
Tak.
Wicepremier Jagielski.
Tak. No to nam wcześniej to wiedzieli, prawda? Bo tam to trwało. Porozumienie to było koniec całego strajku już, nie? Także myśmy to wszystko wiedzieli po prostu pocztą pantoflową i ulotkami, nie? I z Radia Wolna Europa.
Spodziewaliście się tego, co potem nastąpiło, że władza oszukała robotników, że władza oszukała naród?
To znaczy nie, wtedy nie spodziewaliśmy się. Wtedy byliśmy po prostu w czystej euforii, że jednak możemy. No, pomogła nam w uwierzeniu w naszej siły, pomogły nam wizyty Ojca Świętego, które nas po prostu zjednoczyły, które nam pokazały, że jednak jest nas dużo, że jednak możemy coś zrobić, prawda, że to nie jest taka bitwa z wiatrakami, nie?
I potem zakładanie związku. Tych niezależnych w Rzeszowie.
Tak.
Jak to wyglądało? Duży entuzjazm, dużo chętnych?
Tak, od samego początku było bardzo dużo chętnych. Na pierwsze parę dni to oczywiście były takie, no, troszkę się ludzie obawiali, nie? Ale natychmiast była. Wtedy była naprawdę ogólna radość i ogólna wiara tego, że jednak się coś zmieni w kraju. Że jednak możemy coś zmienić.
Dlaczego
Także
pani,
bardzo chętnie.
Dlaczego pani zdaniem władze złamały te porozumienia? Część historyków uważa, że to było wybór tak zwanego mniejszego zła w postaci wprowadzenia stanu wojennego, ponieważ Rosjanie już mieli wejść, Armia Czerwona. Na ile to panią przekonuje?
Nie, to zupełnie mnie nie przekonuje. To była czysta, na pewno było z przyczyn i nacisków Moskwy, Rosjan, ale na pewno to była samodzielna decyzja Wojciecha Jaruzelskiego. Chcieli po prostu zachować swoje wpływy, swoją siłę i chcieli złamać kręgosłupy ludziom, którzy po prostu ich sposobie myślenia zagrażali. Nie?
No ale jednak ci ludzie się zjednoczyli, stworzyli związek. Był wielki zjazd w Oliwie, zanim nastąpił przecież stan wojenny, zjazd w Oliwie założycielski. Związek zarejestrowany. Potem przetrącenie kręgosłupa, jak pani powiedziała. I skąd czerpaliście siłę, żeby jednak w podziemiu działać?
Skąd czerpaliśmy siłę? Po pierwsze z wiary, katolickiej wiary. Po drugie z wiary w słuszność idei, którą żeśmy obrali, prawda? Słuszność starania się o 21 punktów porozumień. O wszystkie tematy, które były związane z tymi 21 punktami.
Ale jak to wyglądało w podziemiu? Ta konspiracja. Też duży entuzjazm, a jednocześnie oczywiście...
To znaczy nie, wtedy już naprawdę opadło. To dość dużo ludzi się wystraszyło, także osób było dużo mniej. No ale te, które zostały, to były takie naprawdę odważne osoby.
Czyli naprawdę aktywne i naprawdę rzutkie, które potem wzięły udział w przełomie 89 roku. To jeszcze ta sprawa pomocy osobom internowanym i aresztowanym. Jak wyglądało to organizowanie w czasie stanu wojennego?
To się rozpoczęło przy klasztorze ojców Bernardynów. Świętej pamięci ojciec Jan Kantybartnik swój patronat udzielił i udostępnił nam tam pomieszczenia. Na początku to było czyste zbieranie darów po to, żeby rozwodzić osobom internowanym, aresztowanym, rodzinom, prawda? Ale myśmy tam jeszcze powiększyliśmy zakres pomocy w postaci takiej, że zbieraliśmy dane, kto w jakim zakładzie jest zaresztowany. Potem jeszcze pomagaliśmy prawnie, pomagaliśmy medycznie. Tam przychodziły dary z Francji. Ojciec Jan Kantybartnik miał punkt docelowy darów z Francji, lekarstw. I on potem rozdzielał to na wszystkie parafie w województwie rzeszowskim wtedy. No po prostu zaczęliśmy pomagać w taki sposób, w jaki widzieliśmy, że jest konieczność pomocy, nie? O to tu chodziło. Myśmy tam organizowali, ja byłam od tego odpowiedzialna, organizowaliśmy pomoc, szukanie adwokatów, którzy by chcieli pomagać osobom zamkniętym, osobom aresztowanym w różnych sprawach, bo przecież każdy taki człowiek zostawił swoje problemy życiowe w domu, prawda? Te pomoce były przeróżne. Przypominam sobie sam początek, jak jednemu z kolegów musieliśmy pomóc w przeniesieniu dzieci z przedszkola na jednym końcu Rzeszowa do przedszkola na drugim końcu Rzeszowa, bo tak się złożyło, że obydwoje małżeństwa pracowali w jednej firmie i jak jego zamknęli, to ta żona nie dawała rady przed 7 rano zawieźć dzieci na drugi koniec Rzeszowa do przedszkola. Nie? Tośmy musieli, a wtedy była rejonizacja i to trzeba było wiele zachodów, żeby w kuratoriach czy gdzieś tam się w urzędzie miasta wyprosić o zmianę przedszkola. Tego typu rzecz. Nie? Później była jeszcze druga akcja, większa, bardzo mocno zainteresowany, bardzo mocno pomagający był arcybiskup Ignacy Tokarczuk. I jak on zarządził taką akcję pomocy górnikom strajkującym, prawda, po kopalni Wujek, zbieranie darów płodów rolnych, to później, następnym razem, te płody rolne zbierał dla nas, dla potrzeby, do rozdzielenia przez nasz zespół. Przyjeżdżały wozy z ziemniakami, trzeba je było zwalić u ojca Bartnika w garażu, przeszuflować, a potem pakować wory i rozwodzić po mieszkaniach. Różne tego typu rzeczy. Ja szukałam adwokatów do pomagania w rozprawach sądowych. Najtrudniej było uzyskać adwokatów, pomoc adwokatów do kolegiów, do spraw wykroczeń, a wtedy tego dość dużo było, bo po prostu ubecja zamykała ludzi w trakcie manifestacji, nie? A adwokaci się jakoś nie lubili kolegiów. Uważali, że to nie jest ten wysokie loty pracy adwokackiej. Potem pomagałam w zbieraniu akt tych ludzi, którzy siedzieli w więzieniu, więc jakieś tam dokumentację całą tą więzienną, po to, żeby je później przepisać. Sama je przepisywałam i rozdzielałam do archiwizacji, do prymasowskiego zespołu charytatywnego w Warszawie, do biskupa Tokarczuka i do naszych potrzeb. Organizowałam wyjścia jako obserwatorzy na rozprawy sądowe prowadzone przeciwko tym działaczom, co też takie było trochę trudno.
A za co pani była aresztowana w 1984 roku?
No, teoretycznie za ulotki, a praktycznie to nie wiem. Do dzisiaj nie jestem pewna. Do dzisiaj mam wrażenie, że to chodziło o to, żeby wyrwać jedno kółko z ogniwa w łańcuchu, jedno ogniwo, sprawdzić, co się posypie. Nie?
Jak długo była pani więziona?
Prawie 5 miesięcy. Od 4 marca do amnestii 22 czy 3 lipca.
Ten rok to jest 44 tak. lata od porozumienia, ale też 35 lat od 89 roku. Tak. 35 lat jest po upadku komunizmu. Te hasła, ten etos Solidarności, w jaki sposób dzisiaj przetrwał? Jak pani to widzi?
Na pewno w ludziach z tamtego czasu solidarnościowego, z lat 80-81, to przetrwał w 100%. Ci ludzie się nie zmienili, to jest stałe wytyczne życia i postępowania, prawda?
Część charakteru.
Część charakteru, tak.
Brakuje go w życiu społecznym, w życiu politycznym?
Oj tak.
Czyli co powinno być, a czego nie ma?
Uczciwości, bezstronnego zaangażowania. Jest trochę bardziej takie patrzenie, a co mi to da, nie? A co ja z tego będę miał? Nie ma takiej bezstronności.
Bezinteresowności,
tak. Tego mi brakuje w dzisiejszych czasach.
Dzisiaj można zjednoczyć ludzi, można decydentów, którzy mają wpływ na nasze życie codzienne, zjednoczyć wokół etosu Solidarności, czy to już jest archeologia?
Nie, można. Można. Oczywiście, że można.
Co się by musiało stać?
W etosie Solidarności był również patriotyzm. A patriotyzm jest wieczny, nie? I wokół idei patriotyzmu można zjednoczyć ludzi. I powinno się tak zjednoczyć.
A teraz jak powiedzieć młodym o haśle, które jest na muralu teraz, tak. Rzeszowskiej siedziby Solidarności, tak. Przy Matuszczaka. Hasło nie ma wolności bez Solidarności. Tak. Jak mówić do młodych Polaków o tym? Co im powiedzieć? Co się kryje pod tym hasłem?
Dla mnie to jest kwintesencja właśnie postępowania ludzkiego. Nie ma wolności bez Solidarności. A Solidarności bez miłości. Do drugiego człowieka, do państwa.
Nie ma wolności bez rozmowy z drugim człowiekiem.
Tak. Bez rozmowy, bez empatii. To się zawiera w jednym zdaniu.
I to też jest lekcja z porozumień sierpniowych, która przetrwała wielu z nas i powinna być również taką wytyczną dla życia społecznego, życia politycznego. Tak. Miejmy nadzieję, że w wielu działaczach, organizatorach, a także organizatorach naszego życia społecznego, a więc we władzach politycznych, również ten etos przetrwał i wyznacza pewne kierunki działania, skutecznego działania na rzecz Rzeczpospolitej. Wanda Minicka-Wojturska, działaczka opozycji demokratycznej w PRL-u, aresztowana, więziona, a także organizatorka pomocy prawnej w czasach komunistycznych, była naszym gościem. Dziękuję pani serdecznie.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich ludzi z Solidarności, tej pierwszej Solidarności i tej obecnej Solidarności.